Rozmowa Radia Indeks. Rozmowa Radia Indeks.
Punktualnie godzina 9.30 na zegarze. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. W naszym studiu jest Paweł Wysocki. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy.
Dla formalności numer 10 w okręgu numer 2 na liście Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki.
Tak, zgadza się.
To transfer polityczny pewnego rodzaju, ale nie o tym chciałbym porozmawiać, a raczej o tym, że jest pan młodym człowiekiem, ale już chyba gdzieś zaprawionym tych, nazwijmy to, politycznych, około politycznych. Bo przecież nie są to pana pierwsze kroki związane z jakąkolwiek inwestycją w siebie, a przy okazji z działalnością szeroko rozumianą społeczną, bo przecież polityka czy samorządność to też jest forma działalności społecznej. Po co młodzi ludzie garną się do polityki? Ile pan ma lat w ogóle?
Mam 28 lat. Myślę, że młodzi ludzie garną się do polityki, bo chcą coś zmienić w tym kraju, coś zmienić w tym mieście, chcą wnieść świeżość do tej polityki i po to tutaj jesteśmy.
Czyli w zasadzie jest to prosta odpowiedź. Rzeczywiście tak mówi większość tych osób, które albo debiutują w wyborach, albo próbują dopiero swoich sił, startują gdzieś, chcą zmian, chcą, aby polityka wyglądała troszeczkę inaczej, a może po prostu chcą czasami, żeby była mniej zabetonowana, jak to się mówi popularnie, bo nie da się ukryć, że od wielu lat przyzwyczajają nas politycy, zwłaszcza na tych górnych szczeblach polityki, do tego, że partie polityczne zajmują dużą część życia publicznego tymi samymi osobami od wielu, wielu lat. Jeśli spojrzeć na polski parlament, to właściwie można byłoby założyć, że od kilkunastu lat niewiele mamy zupełnie nowych twarzy. Już nie mówię o młodych osobach, bo tutaj też mamy pojęcie względne, czy 28 to jest młody człowiek, czy 35 to jest młody człowiek, bo dla niektórych i 40-kilkulatek jest nadal młodym człowiekiem. O to chodzi między innymi, żeby zmienić trochę wizerunek polityka, pokazać, że młody człowiek też jest w stanie coś robić, że potrafi, że ma chęć, że ma inną wizję trochę funkcjonowania?
Tak, dokładnie. Mamy przede wszystkim ten zapał i młodzi ludzie są bardzo dobrze wykształceni, znają języki, działają społecznie i mają wiele energii, której po prostu nie mają ci starsi politycy. Mamy tutaj wielu kandydatów teraz do Rady Miasta, którzy od paru kadencji siedzą w Radzie Miasta. No i możemy sobie zadać pytanie, kto wniesie coś nowego w nowej Radzie Miasta? Czy te osoby, które zasiadają już po 16-12 lat w tej Radzie Miasta, czy nowy człowiek, który ma inne spojrzenie na tą rzeczywistość?
No jak pan patrzy na Zieloną Górę z punktu widzenia niespełna 30-latka, pewnie pan dostrzega nieco inne problemy niż ci ludzie, którzy tak jak pan wspomniał, od kilkunastu lat są na przykład radnymi, aczkolwiek pewnie też w wielu punktach będziecie bardzo zbieżni.
To znaczy, ja zawsze uważałem, że prawdziwie kulturalne państwo to takie, które bardzo dobrze dba o swoje dzieci oraz o swoich dziadków. I dlatego też działam społecznie właśnie przede wszystkim na rzecz tych obydwu grup. Na rzecz młodzieży i dzieci oraz na rzecz seniorów. Z seniorami, z pionierami Zielonej Góry świetnie się aktywizuje, świetnie się integruje. Nagraliśmy dwa filmy o pionierach Zielonej Góry. Świetnie się poznaliśmy i jestem wśród nich.
Okazuje się, że można, tak?
Tak. Widzę, jakie mają ci starsi ludzie problemy po prostu, bo z nimi rozmawiam. I tak powinna polityka wyglądać, powinno się wychodzić do ludzi. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o tych młodych, teraz funkcjonuję w grupie inicjatywnej Młodzi Razem, składającej się z już 30 osób, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Zielonej Górze. Dążymy do utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta, żeby ci najmłodsi też mogli coś na temat tej rzeczywistości w naszym mieście powiedzieć. No i chodzi mi przede wszystkim o aktywizację tych dwóch grup wiekowych. I to właśnie chcę też robić w ratuszu.
Że do nich pan adresuje przede wszystkim swój, nazwijmy to, program okołopolityczny, czy program samorządowy związany z tą kampanią wyborczą. To są te dziedziny, w których, no, jak pan sam mówi, spełnia się w jakiś sposób, potrafiłby się pan poruszać, a jak można w kilku słowach określić te problemy, z którymi no, i młodzi, i starsi, te dwie grupy najczęściej się borykają, jeśli chodzi o nasze miasto?
Wiele właśnie rozmawiam z tymi ludźmi i ludzie młodzi, mówię tutaj o wieku bardzo młodzi, tak naprawdę w wieku od 15 do 18 lat, nie mają za bardzo co w tym mieście, ale nie tylko w tym mieście, bo we wszystkich jest innych podobnie. Nie mają co tutaj robić, bo są organizowane różne rzeczy dla dzieci, jakieś teatrzyki, jakieś imprezy z balonami.
No to jest
z kolei ta starsza
wiek,
młodzież, 18-letnia, może pójść sobie do baru, może pójść sobie na dyskotekę, A o tej młodzieży szkolnej, która nie ukończyła jeszcze 18 lat, po prostu się trochę zapomina. Nie ma tutaj żadnych rozwiązań.
Ale wie pan, że większość osób, może taki jest stereotyp po prostu, mówi, że młodzież się nam trochę zmieniła na przestrzeni lat i w tej chwili liczy się dla nich komputer, internet. I rzadko kiedy chce im się gdziekolwiek wyjść, zrobić coś innego ponad to. Jeśli się gdzieś spotykają, to siada pięciu chłopaków i grają w grę jakąś.
Ale to właśnie,
albo nawet nie spotykają się w jednym miejscu, bo robią to po sieci.
To właśnie wina państwa, moim zdaniem, bo to już tak po prostu jest jakoś skonstruowane, że w telewizji puszczają nam jakieś dziwne programy, Ukryta Prawda i tak dalej. Wytępiają tak naprawdę ten nasz naród. Ale tutaj mam właśnie przykład tych młodzi razem, że jest zupełnie inaczej, że oni właśnie wyszli sprzed tych komputerów, zauważyli, że mogą coś wspólnie zrobić, bo walczyliśmy też na przykład w budżecie obywatelskim o instalację wspomagającą osoby bezdomne. Udało nam się. Chodziliśmy, zbieraliśmy podpisy. Teraz będziemy dalej starać się działać na rzecz tych osób bezdomnych.
Ale to jest uwrażliwianie po prostu, tak? Czyli zwrócenie też uwagi. To forma edukacji, można byłoby powiedzieć, takiego młodego człowieka, jeszcze pewnie nie do końca ukształtowanego pod każdym względem.
Znaczy tak naprawdę ci młodzi ludzie chcą coś robić, tylko nie ma tego katalizatora. Tutaj ten katalizator wystąpił i teraz skupiamy wokół siebie 30 młodych ludzi. No proszę sobie wyobrazić, chyba nie było w historii Zielonej Góry, przynajmniej ja nie pamiętam, bo jestem młody jeszcze, ale chyba nie było takiej grupy, która coś by wnosiła do miasta. A myślę, że wniosą jeszcze wiele, bo Młodzieżowa Rada Miasta na pewno zostanie powołana.
Ale tu też chodzi o to, żeby oni nie zamykali się w kręgu określonych jakichś problemów czy tematyki, ale też próbowali narzucać władzom miejskich swój punkt widzenia na pewnego rodzaju sprawy, bo czasami to jest też naturalne. No, nie wszyscy muszą znać potrzeby wszystkich. Tak jak pan powiedział, że poznaje pan osoby starsze, chociażby pionierów Zielonej Góry, którzy żyją pewnie nieco inaczej, ludzie w tym wieku, niż przeciętny kilkudziesięciolatek. Podobnie jest z młodymi ludźmi. Oni też mają troszeczkę inne problemy i mogą zwracać uwagę na rzeczy zupełnie inne niż te, które są powszechne i naturalne dla wszystkich.
Dokładnie.
Nic dodać, nic ująć w tym sensie. Czyli co, oni mogą według pana też coś tworzyć, tak? Tworzyć jakieś wizje różnego rodzaju przedsięwzięć, które mogą być później realizowane? O to chodzi?
Tak, oczywiście. Już w Urzędzie Miasta złożyliśmy wniosek o powołanie Młodzieżowej Rady Miasta. Przedstawiliśmy statut, który przygotowywali właśnie ci młodzi ludzie. Chcielibyśmy, aby członek wytypowany z Młodzieżowej Rady Miasta mógł zabierać głos na tej dorosłej Radzie Miasta, jeżeli w sprawach oczywiście dotyczących młodzieży.
Idealne miejsce do
chcielibyśmy również, żeby Młodzieżowa Rada Miasta miała swój budżet. Ciężko jest to wprowadzić, bo są pewne problemy prawne, ale wymyśliliśmy, że można to zrobić poprzez budżet obywatelski, żeby po prostu dać taką kwotę sobie przyjęliśmy 100 tysięcy Młodzieżowej Radzie Miasta, która mogłaby to rozdysponować na jakieś inwestycje te
trwałe.
Czyli
załóżmy, młodzi ludzie mówią, w tym miejscu miasta brakuje czegoś na kształt skateparku, tak? Wydajemy te pieniądze. Tu brakuje lodowiska, robimy lodowisko.
Dokładnie.
I władze miejskie dobrze patrzą na tego rodzaju inicjatywę, czy okazuje się, że niekoniecznie chce
bardzo
oddać
dobrze
młodym ludziom pieniądze?
Mieliśmy spotkanie z panem prezydentem Januszem Kubickim. Cieszy się, że takie grupy inicjatywne się w naszym mieście tworzą. Cieszy się, że młodzi ludzie chcą coś robić i jest jak najbardziej przychylny.
A co z tym starszym pokoleniem, z seniorami? Bo to są pewnie ludzie, którzy mają już nieco inne problemy, a może mniej problemów, ale żyją pewnie w troszeczkę innej rzeczywistości. Dobrze, że się aktywizują, tak jak pan powiedział, dobrze, że chcą też coś robić, a nie siedzą w domu i robią na drutach, jak niektórym się może kojarzyć, ten wiek już mocno zaawansowany. Zresztą widać to w różnych miejscach. Grupy tak zwanych seniorów pojawiają się. Są ludzie, którzy ćwiczą namiętnie, biegają, chodzą z kijkami i tak dalej, i tak dalej. A co jeszcze innego jest tak istotnego dla tych ludzi?
Myślę, że trzeba aktywizować resztę tych, co siedzą w domu, bo tych, których poznałem, tych, którzy działają, są bardzo entuzjastyczni, mają super poczucie humoru, są wesołymi po prostu seniorami, ale istnieje bardzo duża grupa, nawet większość seniorów, którzy siedzą w domu i ich trzeba właśnie wyciągnąć.
Ale jak wyciągnąć tych ludzi? Co zrobić?
Poprzez organizację właśnie różnych przedsięwzięć wspólnych razem z seniorami.
Dobrze, udało się zrobić film z pionierami Zielonej Góry. Na pewno bardzo istotna rzecz z punktu widzenia historycznego, pewnie bardzo istotna dla samych tych osób. Zresztą na projekcjach widać było łzy w oczach tych osób, które i grały w tym filmie, albo ktoś z ich bliskich gdzieś się tam pojawił, którym można było przybliżyć tę dla nich bardzo istotną historię z punktu widzenia miasta. Ale co jeszcze można zrobić takiego, aby ci ludzie właśnie wyszli z domu, nie siedzieli w domach i zostali zaktywizowani?
Myślę, że przede wszystkim trzeba im pokazać, że mogą coś w mieście zrobić. Przecież działa Uniwersytet Trzeciego Wieku.
Właśnie do tego chciałem dojść. Nie jest trochę tak, że mamy kilka już takich instytucji, które, mówiąc brzydko, zagospodarowały to poletko. No, są ci, którzy stworzyli Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam blisko 1000 osób w tej chwili uczęszcza. Chociaż tam nie mówimy tylko o seniorach, o ludziach w wieku zaawansowanym, bo właściwie każdy może zapisać się na Uniwersytet Trzeciego Wieku. No ale są tam grupy osób, które rzeczywiście coś robią. A co więcej?
Ja bym chciał, żeby powróciły te wieczorki taneczne, które były kiedyś, bo seniorzy tak naprawdę też nie mają gdzie pójść się pobawić, a jeżeli byśmy utworzyli nawet w ramach jakiejś fundacji, teraz przecież Tanc Buda świetna wygrała, jeżeli byłaby taka możliwość, żeby się dogadać, żeby raz w tygodniu, w piątek, na przykład od 20 do 2 w nocy urządzić tam wieczorki taneczne czy naukę tańca dla tych seniorów, to myślę, że też chętnie by się tam chętnie by wychodzili na takie imprezy i byliby uśmiechnięci. W autobusach byśmy widzieli na
deptach
uśmiechniętych, zadowolonych seniorów. Bo tak naprawdę to chodzi tylko o aktywizację, bo my tutaj na poziomie miasta nie możemy nic zmienić w sprawie ich emerytur, w sprawie ich problemów z służbą zdrowia, ale możemy ich aktywizować i czynić, aby byli szczęśliwszymi po prostu ludźmi, aby dobrze im się żyło w naszej Zielonej Górze.
A jak sprawdzają się takie rzeczy? Bo przyznam szczerze, że nie wiem, nie słyszałem żadnych sygnałów od osób starszych, jak kiedy miasto buduje na przykład nie wiem, siłownię na wolnym powietrzu z przeznaczeniem dla osób starszych, czy jakieś takie miejsca, gdzie seniorzy będą mogli właśnie poćwiczyć i w jakiś sposób poruszać się, żeby nie siedzieć w domu. Między innymi to też forma aktywizacji. Są wśród tych osób rzeczywiście tacy ludzie, którzy bardzo chętnie wyjdą i gdzieś obedrą się trochę ze wstydu pewnie, bo niektórzy wychodzą, jak sądzę, z założenia, że w ich wieku to już nie wypada przebierać się w dresik i gdzieś tam ruszać się, ćwiczyć na wolnym powietrzu.
Trzeba właśnie zmieniać ten punkt widzenia tych seniorów. Mój tata też akurat jest seniorem, ma 74 lata i on akurat korzysta z takiej siłowni. Cieszy się, że takie coś powstało w naszym mieście i chodzi, troszkę sobie poćwiczy, pójdzie na spacer i się tak też w ten sposób się aktywizuje.
Można.
Myślę, że wielu seniorów
sam
widziałem parę obrazków, jak przechodząc koło tych właśnie siłowni pod chmurką, że seniorzy chętnie korzystają z takich obiektów.
Pan jeszcze jakiś czas temu należał do młodzieżówki Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był pan członkiem SLD?
Ja troszkę tutaj poprawię. Dalej należę do Federacji Młodych Socjaldemokratów, czyli do młodzieżówki SLD. Byłem członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ale kiedy podjąłem decyzję, żeby destartował z Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki, złożyłem legitymację. Przede wszystkim dlatego nie spotkała mnie tak naprawdę żadna krzywda w partii, ale będąc szefem młodzieżówki zielonogórskiej, automatycznie wchodziłem w skład zarządu. A nie chciałem po prostu robić problemów swoim kolegom i koleżankom z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. A dlaczego taka decyzja? Działam właśnie przede wszystkim społecznie, obywatelsko, charytatywnie i na tym chciałem się skupić. W pewnym momencie przestały mnie interesować jakieś takie polityczne gierki, jakieś rozpychanie się łokciami o tak naprawdę nie wiadomo co, żeby być gdzieś wyżej, żeby coś więcej znaczyć. I stwierdziłem, że jak powstał komitet prezydenta Kubickiego, że być może to dla mnie. No i tutaj się znalazłem. Jest wielu wspaniałych ludzi na listach, bo też bałem się tak naprawdę na początku, że jak dowiem się, jak listy wyglądają, to że to też będzie tak układane jak w partiach, że dane osoby mają się dostać po prostu do partii, a reszta tylko uzupełnia te listy, a tutaj jest inaczej tak naprawdę.
Dobrze, wszystkie komitety podkreślają to, że na swoich listach oprócz członków stricte partyjnych, jeśli mówimy o tych komitetach, nazwijmy to upolitycznionych mocniej, mają też działaczy społecznych, mają prawników, mają lekarzy, mają osoby zaangażowane w życie zupełnie niezwiązane z polityką. Wszyscy twierdzą zgodnie i chyba tutaj należy przyznać wszystkim rację, że to stanowi też o sile tych list, pokazując, że tak na dobrą sprawę wszyscy mieszkańcy mogą partycypować w tej polityce, ale jest też trochę tak, że nie wszyscy chcą, a niektórzy się boją. Pan nie obawia się tego, że to jest pewnego rodzaju sprawdzian, że po takich wyborach może pan być zniesmaczony, bo okaże się, że aspiracje były wyższe, a potem wynik wyborczy zweryfikował.
Myślę, że nie. Listy prezydenta jeszcze się w tym różnią, że te osoby, ci społecznicy, ci naukowcy mają szansę się dostać, bo są tak umiejscowieni na listach. W innych partiach nie widziałem takich osób, które mogłyby mieć szansę. No myślę, że się nie zrażę. Walczę po prostu, zobaczymy, czy taki rodzaj polityki, tej pozytywnej polityki, jak ja chcę uprawiać i uprawiam, czy mieszkańcy chcą takiego czegoś, czy dalej będą wybierać stare twarze, że tak powiem, i nic się po prostu nie zmieni.
No pan jeszcze jako szef młodzieżówki przyzwyczają nas do tego, że od czasu do czasu organizowaliście jako młodzieżówka, czasami jako czysto młodzieżówka SLD, czasami wspólnie z innymi młodzieżówkami z innych ugrupowań politycznych różnego rodzaju akcje. Byliście widzialni, po prostu zauważalni. Notabene wczoraj też pan zaznaczył swoją obecność. Na Deptaku można było widzieć pana wspólnie z koleżanką, akcja pod tytułem Ostatki, nawiązująca oczywiście bezpośrednio do ostatków, a przy okazji do tego, że jest się ostatnim na liście w danym okręgu, na liście wyborczej, i nie oznacza to z automatu klęski, jak rozumiem.
Oczywiście, właśnie wielu wyborców uważa, że głosując na te dalsze, czy też ostatnie miejsca, przekazują automatycznie swój głos wyżej, na liderów listy, a jest to nieprawdą. Nie wiem, skąd to się wzięło, czy kiedyś były inne przepisy, bo nie pamiętam tych czasów, ale wygrywa człowiek, który zdobędzie najwięcej głosów na danej liście. Oczywiście, jeżeli ta lista wywalczy jakiś mandat. Tutaj też chciałem uczulić wyborców, żeby dowiedzieli się, jak głosować w najbliższych wyborach 15 marca. Dostaniemy dwie karty. I na jednej karcie będą kandydaci na prezydenta. Na drugiej karcie, która będzie książeczką, to trzeba zaznaczyć, będą kandydaci na radnego. I 15 marca oddajemy, kochani radiosłuchacze, tylko dwa głosy, dwa krzyżyki skreślamy. Chciałem to zaznaczyć, bo było wiele problemów, po prostu informacja była tak przekazywana, że
nie wszyscy rozumieli,
że ta książeczka to każda lista, każda strona to jest jeden głos. I wiele głosów było nieważnych. Dlatego wybierzcie, pamiętajcie, dwa krzyżyki tylko skreślamy.
Jeden na liście z kandydatami na prezydenta, drugi w tej książeczce, która znajdzie się z 50 nazwiskami. Nie, 50 nie będzie akurat, to już wiemy jasno. Z kilkudziesięcioma nazwiskami w różnych komitetach wyborczych. No ta instrukcja do głosowania teoretycznie jest bardzo prosta, ale jak widać, no, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a potem mamy dużo głosów nieważnych, potem mamy pretensje, kto był premiowany, bo był na pierwszym miejscu, albo jakiś inny.
Nie wiem, czy to jakoś nie jest robione specjalne przez władze państwowe, żeby po prostu głosowali właśnie, jeżeli chodzi o te pozycjonowanie na liście, że większość osób idzie i głosuje na tą jedynkę. Nie wiem, skąd to się wzięło, mi się zdaje, że po prostu z góry jakoś idzie taki przekaz, ta informacja jest gdzieś specjalnie zacierana, tylko po to, żeby wygrywali ci liderzy, których wskazuje partia. I dlatego, drodzy wyborcy, może zróbcie psikusa w Zielonej Górze i wybierajcie inne nazwiska. Wiele osób na pewno będzie chodzić z ulotkami do waszych domów. Jeżeli ktoś wam się spodoba, zostawcie sobie tą ulotkę kandydata, którego wcześniej nie znaliście, i zabierzcie ją 15 marca, żeby przypomnieć sobie nazwisko, i oddajcie głos na kogoś innego.
No ja osobiście wierzę w świadomość wyborców i tych, którzy wybierają się do wyborów, że jeśli już wychodzą z domu i chcą zdecydować się na ten jakże obywatelski akt, to wiedzą, co robią, wiedzą, jak głosować i na kogo głosować, chociaż tego rodzaju instrukcji do głosowania myślę, że nigdy za wiele, bo jak się okazuje, czasami nie zawsze ten przekaz jednoznacznie przebija się do wszystkich i wszyscy wiedzą, jak głosować. Dobrze, żeby o tym też mówić podczas kampanii wyborczej, bo czasami mam wrażenie, że niektórym politykom, samorządowcom niespecjalnie na tym zależy, aby wszyscy byli idealnie poinstruowani. Teoretycznie, jeśli ich zapytać, to jak jeden mąż, każdy mówi tak, tak, instruujmy, żeby wszyscy wiedzieli, ale gdzieś ta informacja się nie przebija, zajmujemy się różnymi innymi rzeczami podczas kampanii wyborczych, a niekoniecznie punktem tak istotnym. A jaka będzie ta kampania, jak pan uważa? Ona się nie rozpoczęła już, tak już na dobrą sprawę. Powoli rusza.
No widzę, że wszystkie partie próbują prowadzić tą negatywną politykę. Punktują tylko, pokazują, co jest źle. Wyszukują gdzieś jakichś błędów w prowadzeniu wyborów. Ja to rozumiem, bo to też jest ważne, ale czemu nie można jakoś zachować honoru i pójść po prostu złożyć, gdzie trzeba, doniesienie, że coś jest nie tak, ale milczeć w mediach. Nikt nie wychodzi z jakąś inicjatywą. Czemu nie ma konferencji prasowej, gdzie ktoś proponuje rozwiązania?
Czyli co, brakuje konkretów póki co?
Brakuje konkretów. Tak naprawdę nikt nie ma pomysłów. Każdy mówi, że trzeba miejsca pracy tworzyć, że trzeba mieszkalnictwo socjalne tworzyć, ale jak?
No, jak, rozwiązań jak, póki co nie słyszymy.
Ja proponuję właśnie dziennikarzom, żeby następnym razem spytali się tych czołowych polityków, tych kandydatów na prezydentów, którzy będą przypominać ciągle te obiecane 4000 miejsc pracy, jak oni chcą ściągnąć inwestorów.
No każdy pewnie ma jakiś swój pomysł. Ja mam nadzieję, że będą próbowali z tym pomysłem się przebić, bo rzeczywiście póki co pojawiają się tylko tak zwane słowa klucze. Wszyscy zwracają słusznie zresztą uwagę na to, że w któryś dziedzinach są różnego rodzaju niedociągnięcia. Mówią, zmieńmy to, tylko mało kto podaje bardzo jasną i wyraźną receptę. A być może jest tak, że politycy po prostu nie do końca wiedzą, jak można tego rodzaju rozwiązania wprowadzać. No, często hasło wyborcze. No po prostu sprowadza się do tego, że mówimy głośno, krzyczymy, a potem się zobaczy.
Tak. Dokładnie.
To, tak to czasami działa. A zobaczymy, jak będzie wyglądała rzeczywistość samorządowa w Zielonej Górze.
To na pewno będzie ciekawe.
Po 15.
Pierwszy raz w historii Polski będą takie wybory. Jeszcze co ciekawe, będzie to przed wyborami parlamentarnymi, które będą i przed prezydenckimi, które będą w maju, i przed parlamentarnymi,
które będą... Pan powiedzieć, że to forma sondażu? Ja w to nie wierzę osobiście.
Nie, nie, nie. To na pewno nie będzie forma sondażu, ale mogę się założyć, że wielu głównych polityków z Polski będzie się pojawiało w Zielonej Górze w najbliższych tygodniach.
No może i tak. To dobrze, jak przyjadą do naszego miasta i przynajmniej oczy większości Polaków będą przez moment zwrócone na Zieloną Górę. W końcu jesteśmy szóstym pod względem wielkości miastem w Polsce.
Dokładnie.
Paweł Wysocki, Komitet Wyborczy Wyborców Janusz Kubicki, okręg numer 2, miejsce numer 10, był dzisiaj gościem Rozmowy na 96 FM. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję serdecznie.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9:30.